Gość Radia Gdańsk.
W studiu Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, oczywiście o Krajowym Planie Odbudowy będziemy rozmawiać i o aferze, która wybuchła wokół niego, ale zanim w szczegóły wejdziemy, to chcę pana zapytać o to, co przedsiębiorców interesuje. Jak długo ten program będzie wstrzymany? Kiedy mogą ruszyć, kiedy może ponownie procedura ruszyć?
Przede wszystkim nie ma afery, jeżeli to są drobne nieprawidłowości, bo mówimy o mikropromilu KPO, nawet nie o procencie, jeżeli chodzi o te rzeczy, które widzimy, że mogą być nieprawidłowe. Mogę uspokoić przedsiębiorców, że nasz rząd jest za przedsiębiorcami. Nie będzie tak jak PiS, wczoraj słuchałem z przerażeniem pana Horały tutaj, czy ludzi z Konfederacji, nie będzie przeciwko polskim drobnym przedsiębiorcom, nie będzie na Pomorzu przeciwko przedsiębiorcom turystycznym i jestem przekonany, że do końca września, tak jak deklaruje minister odpowiedzialny z naszego resortu za PARP, będzie skończona kontrola i będziemy wpłacać środki.
A od czego to zależy?
Chcemy zamknąć kontrolę, żeby tak jak mówił pan premier, żadna osoba, która dokonała na przykład złożenia nieprawidłowego wniosku, no mieliśmy chociażby wcześniej już takie przypadki, że mąż z żoną składali o to samo. Nie wiem, to już się nadaje do badania medycznego wręcz. Czy też ktoś składał fałszywe faktury. I wtedy te wnioski były odrzucane. Skontrolujemy też i PARP skontroluje wyrywkowo bardzo dużo wniosków. Między innymi takie,
PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tak, między innymi takie, czy jest sprzęt kupiony dla prywatnego użytku, czy dla przedsiębiorczości. Zresztą to jest normalna zasada także w programach regionalnych, które wprowadza tutaj pan marszałek Struk, zresztą wprowadza bardzo dobrze, które pod jak gdyby moją działkę resortu podlegają, że się sprawdza, czy jest trwałość projektu, czy osiągnięto rezultaty na przykład zatrudnienia osób, innowacji, czy to trwa rzeczywiście przez, tutaj w tym wypadku będzie około 20 miesięcy, bo to jest refundacja. I przypomnijmy jeszcze jedno, że na tą inwestycję, która miała polegać na tym, że przedsiębiorca najbardziej poszkodowany, ten, który miał zamknięty hotel, restaurację, bar, będzie mógł złożyć pieniądze, żeby zbudować drugą nogę. Na przykład kupić...
Co to jest ta druga noga?
Druga noga to... Ktoś mówi, że to jest ekspres do kawy, a to jest na przykład kawiarnka, taka kawiarka mobilna, czyli na rowerze, czy na samochodzie, którą on może wystawić w miejscu publicznym i na powietrzu świadczyć usługi, jak zamknięty jest jego lokal. To jest na przykład stworzenie takiego strefy rekreacji wokół swojego obiektu.
Ogólnie mówiąc, rozumiem poszerzenie działalności, ale taka dywersyfikacja.
O coś nowego. Mm-hmm. Słynne łódki, to naprawdę to są łódki takie szkoleniowe, trochę może czarterowe i nic nie mają wspólnego z tym, co PiS wieszał z trollami na swoich grafikach z łódkami z Saint-Tropez, tylko to są łódki, które może ktoś wydzierżawić i my też będziemy sprawdzać, bo to jest najprostsza rzecz, czy jest kasa fiskalna, czy można tą łódkę zarezerwować, czy ktoś rzeczywiście nie oszukuje, że na przykład kupił sobie łódkę dla siebie i dla rodziny. I to będziemy sprawdzać, bo ja muszę powiedzieć też, no wszyscy na wybrzeżu widzimy, że łódek do wynajmu i na jeziorach jest za mało. Jak jedziemy do innych krajów, to z zazdrością patrzymy, że ich jest dużo więcej. W pewnym sensie też pobudzamy ten rynek. To jest też wiele łódek do szkolenia żeglarskiego. Tutaj też kiedyś pan marszałek Struk prowadził taki kapitalny projekt, że kupił na przykład 100 łódek, dał kupić gminom.
100 łódek na stulecie polskiej łódki szkoleniowej, które super, służą uczniom.
Super projekt.
Panie ministrze, ale chcę o jedną rzecz zapytać, bo ja rozumiem to, o czym pan teraz mówi, ale dziwi się pan odbiorowi społecznemu, bo to, co robią politycy, to jest jedna rzecz, ale ta cała historia zaczyna się od wpisów internautów po prostu, którzy analizowali te wnioski umieszczone przez ministerstwo. No i dziwi się pan temu, że ludzie czytają o jachcie na przykład i patrzą na kwotę sześciocyfrową i że są oburzeni?
No tak, jeżeli czytałem, że to jest jacht, a nie łódka żaglowa, a tutaj nie ma mowy,
ale tak
żeby
było w tym projekcie napisane.
Ja wiem i to jest błąd. Ewidentnie trzeba się przyznać do błędu.
A natomiast kto w ogóle zdecydował o tym, żeby ujawnić te wnioski?
Ale to, że są jawne, to jest bardzo dobrze, bo jak pan wejdzie na stronę jakiegokolwiek Urzędu Marszałkowskiego w Polsce, to są jawne wszystkie wnioski. Natomiast je trzeba dobrze opisać. Nie można, tylko że ich jest 820 23 tysiące wniosków w KPO.
No ale mówicie też, że są też tam te wnioski, które nie uzyskały dofinansowań.
No to był błąd. To był błąd. Nie wiem, dochodzimy do tego, kto ten błąd popełnił, że na przykład wpisał wnioski, które nie uzyskały dofinansowania.
Nie spełniały warunków w
tak,
ogóle
no
też,
bo jeżeli stworzyłby ktoś zakład z solarium obok, okej, ale jak wpisuje, że zrobił to u fryzjera, no to, to ludzie trochę to obśmiewują. Natomiast muszę powiedzieć, że głównymi obśmiewającymi te wielkie KPO, które jest sukcesem pana premiera Donalda Tuska i naszego rządu, które doprowadza do wzrostu PKB o 3,7% w tym roku, no głównymi obśmiewcami to był pan Błaszczak, potem doszedł pan Chorała, potem doszli pan Woś, pan Matecki.
Ludzie, a to takie wilcze prawo opozycji.
No wie pan, tak, ale może poza panem Chorałą to ci ludzie są odpowiedzialni za straty miliardów złotych. Także jeżeli chodzi o chociażby Fundusz Sprawiedliwości, myśmy, u nas nie ma stwierdzonego żadnego przypadku. Jestem przekonany, że nie będzie, że jakikolwiek urzędnik pomagał pisać wniosek. A tak mieliśmy, nie chodzi o Woży Straż, jak PiS mówi. Chodzi o te słynne centrum medialne, które według mnie było przygotowane dla Solidarnej Polski, gdzie ci urzędnicy pomagali pisać wnioski. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę, że to KPO to jest na przykład 360 milionów złotych na pomorskie szpitale. To jest Kopernikus, to jest szpital w Gdyni, to jest szpital w Chojnicach, które...
I te umowy podpisane zostały już?
Te umowy zostały podpisane. To są na oddziały onkologiczne, czyli mamy trzy szpitale. Mamy także w Bytowie oddział opieki długoterminowy, czy w Dzierżanowie.
KPO ma różne oblicza i o tym zaraz pomówimy jeszcze, ale chcę pana o jedną rzecz zapytać, bo skoro nie ma afery, tak jak pan mówi, to dlaczego doszło do dymisji szefowej Agencji Rozwoju Przemysłu pani Katarzyny Duber-Stachurskiej?
Panie redaktorze, szczerze powiem, nie wiem. Czeka, macie wrócić pani minister z urlopu i myślę, że dowiemy się. Ale to była ta dymisja, była 2 tygodnie temu. Z tego, co wiem, wynika z całokształtu pracy. No i zobaczymy. To chciałbym, myślę, że się dowiem w najbliższym.
Ale też z doniesień medialnych wynika, że już w resorcie wiedzieliście o nieprawidłowościach od kilku tygodni.
Znaczy, ja się dowiedziałem o tych nieprawidłowościach w piątek, natomiast pomijam to, że są, no, takie statystyczne nieprawidłowości, jak w każdym projekcie, jak w każdej rzeczy, którą wykonujemy. To jest rzecz naturalna. Jeżeli mamy 823 tysiące umów, to pewnie jest tam trochę ludzi, którzy nie dowożą projektu, którzy składają fałszywe dane i to trzeba wszystko wyłowić i to wszystko, co mówił pan premier, na pewno wyłowimy.
Chcę jeszcze zapytać o taką rzecz, czy w pana ocenie w ogóle te przepisy w oparciu, które wykonujecie, to one są dobre?
Ja powiem tak, to były przepisy stworzone na czas COVID-u przez naszych poprzedników, ale ja pana zaskoczę. Ja uważam, że one są dobre, dlatego że one pomagają polskim drobnym, małym, średnim przedsiębiorcom. I przestańmy mówić, że to są źli ludzie. Ktoś mówi, dajmy to na zdrowie. Na zdrowie dajemy ponad około 18 miliardów złotych, dla przedsiębiorców dajemy 1,1 miliarda, dla tych małych, drobnych, poza rolnikami 33 tysiącami. Ale no ktoś potem to zdrowie musi utrzymywać. Co z tego, że my kupimy tomokomputer, jak ktoś to musi utrzymać, kto to utrzymuje? Przedsiębiorcy i my z podatków.
1,2 miliarda złotych dokładnie to była ta kwota dla branży Horeka.
To jest kwota dla branży
turystycznej
Horeka. I to jest jedna
i kulturalnej też, tak? W tym?
Nie, kulturalna jest osobno. Oczywiście za chwilę ktoś powie, że dlaczego ktoś dostał tam, nie wiem, 7 tysięcy, że maluje obraz, tak? No ale to jest ta praca tego artysty. To jest też pomoc im udzielona. Pamiętajmy, że oni też mieli zastój w czasie COVID-u, ale w ogóle, jeżeli my chcemy rozwijać kulturę, to musimy dawać stypendia. Jeżeli mamy możliwość dać z KPO stypendia komuś na to, żeby, nie wiem, pisał muzykę, no to jest twórca.
Wczoraj poseł Chorała mówił o wniosku takim, że ktoś dostał na studia po prostu, bo chce się rozwijać. To,
ale mamy to stypendia medyczne na przykład, także w tych i dobrze, że mamy. To znaczy, że jak państwo polskie też daje stypendia. Przecież ja byłem kiedyś stypendystą PKP na przykład na Politechnice Gdańskiej. Czy to jest źle? Czy PKP zrobiło jakiś błąd? Mamy też pieniądze na programy lekowe. Chociażby Polpharma dostała na stworzenie nowego leku. To są prace rozwojowe i mi się wydaje, że tutaj nie ma w tym nic złego. No oczywiście ktoś może powiedzieć, dlaczego dostaje prywatna firma. Cały świat, cała Europa, Stany Zjednoczone mają tanie kredyty i pożyczki dla firm. Czasami dotacje dla stworzenia robienia nowych rzeczy, a my mamy za to zawsze pretensje. Jeżeli...
Znaczy tak był też stworzony Krajowy Plan Odbudowy.
No, no tak, ale jeżeli Polfarma dostaje opracowanie i rozwój iniekcyjnego leku generycznego opartego na substancji aktywnej z grupy polipeptydów w terapii cukrzycy typu 2. No, dla mnie to dość skomplikowane. Przepraszam, staram się jak najlepiej to przeczytać, ale dobrze, że dostaje. Czy mamy ten lek na cukrzycę typu 2 kupować za granicą? Czy też Polfarma ma na przykład mieć patent i sprzedawać to? To jest prywatna firma, ale dobrze, że ona to dostaje.
Ale to, co budzi kontrowersje, to nie środki w tak duże biznesy lokowane, ale, tylko właśnie w te małe.
Ale panie redaktorze, tylko Polska stoi na małych i średnich przedsiębiorstwach. Po roku 89, kiedy upadały stocznie, upadały duże firmy, oczywiście powstały prywatne stocznie, jak Kryst, jak Stocznia Remontowa i będę je reklamował, to są bardzo dobre firmy naszego regionu. Powstał państwowy Baltic Tower, też prywatno-państwowy, ale najważniejszą nogą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa i je wspierały programy regionalne 2007-2013, kiedy ludzie kupowali na maszyny do strugania drewna czy tam jakiegoś obróbki metalu, wykazując, że mają nowe miejsca pracy. Teraz są dla nich pożyczki. A dla Horeki, jako najbardziej pokrzywdzonej, była ta dotacja, ale ona wymaga 10% wkładu własnego, zapłacenia VAT-u to jest 22%. Trwałości projektu liczymy, że to jest około 20 miesięcy i do tego no naprawdę to, co zawsze kontrolujemy, ja jako miasto Sopot, kiedyś jako prezydent miasta, miałem kontrolę, czy na przykład projekt unijny jest wykonany zgodnie z planem i czy jest zatrudnionych tyle osób, ile żeśmy założyli. Czasami się zdarzało oddać 5 zł. No niestety tak bywa. Czasami człowiek popełnia błędy i być może, że tutaj mamy... Ja mam nadzieję, że ta liczba osób, które chciały nas naciągnąć, bo nie mówię o tych, co złożyli zły projekt, bo każdy ma prawo się pomylić, ale którzy chcieli naciągnąć, jest naprawdę minimalna.
A to dobrze, że pojawiają się także z ust polityków rządzących takie określenia jak cwaniacy na przykład w stosunku do przedsiębiorców?
Co to... Ja bym takiego słowa nie... starał się nie użyć.
Bo początkowo wszyscy zostali w jeden wór włożeni, że tak powiem.
Wie pan co, no... Pamiętam, jak za moich młodych czasów to był prywaciarz, to był taki synonim złego, a teraz mówienie, jeżeli ktoś był cwaniakiem, to jest cwaniakiem, ale nie można...
Nie, bo z jednej strony mówimy, że Polska stoi małymi i średnimi przedsiębiorcami, a potem dwa zdania dalej pada cwaniacy, nie?
No jeżeli dzięki KPO mamy tyle napływu środków do budżetu w PKB, że mamy 50% wydatków na zdrowie pokryte, a to jest początek tego KPO, bo naprawdę do tej pory zakontraktowaliśmy 140 miliardów złotych. Na przykład to, co warto powiedzieć, żeśmy zakontraktowali z programów regionalnych połowę mniej z tych projektów, które wykonuje marszałek, a pamiętajmy, że to dla Pomorza będzie to olbrzymie też pieniądze, tak? Bo zresztą muszę powiedzieć, że Pomorze to może też taki przykład aferalny, że jest największym beneficjentem. A dlaczego? Bo ładujemy pieniądze w offshory, bo mamy nowy port instalacyjny za 900 milionów w Gdańsku, mamy port instalacyjny w Ustce i w Łebie. W Łebie to jest 189 milionów złotych, w Ustce 220. To są inwestycje, których Łeba ani Ustka nie widziała od lat.
Panie ministrze, bo czas nas nagli. Politycznie. Zaszkodzi wam ta afera?
Niedobrze, że ona się stała, ale z drugiej strony na końcu patrzę, że bardzo spopularyzowała KPO. My się nim w ogóle za mało chwalimy. Uważam, że nasz rząd jest taki trochę purystyczny, ciągle patrzy na to, żeby nie być podejrzanym, że gdzieś tam za bardzo się reklamuje w telewizji, ale myślę, że nastąpi przełom. Naprawdę tym KPO i tym, co daje Unia Europejska, trzeba się chwalić, trzeba wrócić do tabliczek, że coś jest wykonane z KPO czy z pieniędzy unijnych, bo za dużo jest ruskich troli i różnych głupków, którzy chcą to zohydzić.
Rozreklamowane pytanie, czy to dobra sława w tym momencie?
Wie pan co, ja uważam, że tak, że jeżeli polski przedsiębiorca może zatrudnić jedną osobę więcej, bo im obroty musiały spaść o 20%, czyli musiał jedną z pięciu osób zwolnić, jak 20% mu spadły, minimum. Jeżeli teraz zatrudni te osoby, jeżeli będzie płacił uczciwie podatki, jeżeli będzie tworzył nowe miejsca pracy tu na Wybrzeżu szczególnie, ale także na Warmii Mazurach, na zachodnim Pomorzu, w górach, to jest to bardzo dobrze.
Jak cała ta sytuacja wpłynie na realizację Krajowego Planu Odbudowy? Bo bardzo często mówiliście o tym, że KPO trzeba bardzo szybko rozliczać i że za rządów Prawa i Sprawiedliwości stracono sporo czasu w związku z tym. Jak ta sytuacja przełoży się na te rozliczenia?
No trudno
na realizację KPO i rozliczanie.
Ja jestem przekonany, że będziemy dalej go szybko realizować, bo Jednak zobaczmy, że w tej chwili udało nam się chociażby wspomóc 102 szpitale w Polsce onkologiczne, czy 83 szpitale długoterminowej opieki, czy dać 40 miliardów złotych na tanią polską energię, na te offshory, które się już budują, te wieże w morzu, tutaj na Bałtyku, czy na linie energetyczne.
Ale potem to będzie trzeba porozliczać z Unią.
Oczywiście, będzie trzeba porozliczać z Unią.
Nie ma takiego zagrożenia, że Unia powie, nie zdążyliście.
Ja znowu wrócę na Pomorze, ale też to jest charakterystyczne dla innych marszałków, że oni wykorzystują środki unijne w 99,9% w swoich okresach aplikacyjnych. Trochę szkoda, że to KPO nie jest też robione w części, dużej części przez nich, bo że oni tego bezpośrednio nie pilnują, bo są do tego bardzo dobrze przygotowani. Niestety tak ułożyli nasi przeciwnicy KPO, że przez marszałków tylko idzie część wodno-kanalizacyjna dla rolników, a szkoda.
Panie ministrze, musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany. Na koniec chcę pana zapytać o bohaterów getta warszawskiego. Ulicę tutaj pobliską, na której transparenty regularnie wiszą. Na pewno pan o nich słyszał i je widział.
No, jak się wchodzi do radia, to nawet.
To je widać. Mówią mieszkańcy, że we wniosku w sprawie finansowania tej inwestycji, który przez ministerstwo przechodził, napisaliście, że inwestycja nie budzi protestów społecznych.
No ja tego wniosku nie pisałem, jeżeli to jest to do sprawdzenia oczywiście, bo wszystkie rzeczy są transparentne i to trzeba sprawdzić. Jestem przekonany, że większość mieszkańców Gdańska na pewno chce tej linii tramwajowej. Zawsze jest jakiś problem dla tych, którzy najbliżej mieszkają, że chcą, mówią, chcemy parkingów, ale najlepiej, żeby nie był pod moim oknem. To jest sprawa wyważenia. Jestem przekonany, że pani prezydent miasta Gdańska i radni z tej dzielnicy dobrze to wyważyli, bo przecież na końcu oni będą przez swoich mieszkańców oceniani.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski był gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.